Kluczowy temat. Zaprasza Roman Wawrzyniak.
Dzień dobry Państwu, a gościem programu jest dzisiaj redaktor naczelny tygodnika sieci i portal w polityce.pl Jacek Karnowski. Dzień dobry Panie redaktorze.
Dzień dobry Panu, dzień dobry słuchaczom. Witam serdecznie.
Nim poproszę Pana redaktora o ocenę wizyty czterech premierów kijowych, chciałem rozpocząć od apelu premiera, który wzywa europejskich liderów, prezydenta Francji, kanclerza Niemiec czy premiera Wielkiej Brytanii, by również pojechali do Kijowa, by, jak mówił, spojrzeli w oczy płaczącym matkom, żeby popatrzyli na naród ukraiński z bliska, podnieśli ich wiarę i, jak dodał, no, że wierzy, że odpowiedzą na ten apel. Odpowiedzą, to jest pierwsze moje pytanie. Zresztą ten apel padł wczoraj w gościu wiadomości TVP, ale też jest w niemieckim Bildzie. Tam walczą o wartości Europy. Piszecie zresztą też na swoim portalu.
No rzeczywiście, ma pan rację, panie redaktorze, zauważając, że to jest również w Bildzie, czyli szerzej mówiąc w mediach europejskich, które tę polską aktywność relacjonują szeroko. Sam wczoraj słuchałem, co mówi serwis światowy BBC, i przynajmniej rano podróż premierów Polski, Czech, Słowenii była na tak zwanej jedynce, tak? Czyli była pierwszą wiadomością wyczytaną o godzinie 8. No, to jest istotne. Pamiętajmy, opinie publiczne też grają rolę i nawet jeżeli liderzy Francji i Niemiec zwłaszcza, to są tacy maruderzy, którzy ostatni do sankcji, ostatni do niesienia pomocy, pierwsi do wydzwaniania do Putina, no to nacisk ze strony opinii publicznej, która dziś jest, w tych czasach jest wrażliwa na obrazy wojny, na krzywdę ludzi.
Na szczęście. Na
to, co do... Tak, to ma czasem złe strony w polityce, że trudno prowadzić taką długofalową politykę, bo opinia jest rozemocjonowana w różnych sprawach, na przykład klimatu, prawda? Mm-hmm. Ale tutaj to działa na korzyść Ukrainy i ten apel premiera jest apelem do premierów, do przywódców zachodnich, ale również do opinii publicznej. Ta podróż polskich premierów była takim kuksańcem, powiedzmy, trochę w stronę zachodu, powiedzeniem: zobaczcie, można dużo zrobić, obudźcie się. Ja myślę, że to jednak w dużej części dociera. Oczywiście to nie my mamy klucze do globalnej władzy, ale robimy to, co możemy robić, a nawet więcej w istocie.
Albo na zasadzie hasła sprawdzam. Premier Morawiecki, wicepremier Kaczyński oraz premierzy Czech i Słowenii chyba zaskoczyli jednak wszystkich, wybierając się do miasta, na które spadają bomby. Pisały o tym media na całym świecie, o czym pan wspomniał, ale znaleźli się szydercy, tacy jak choćby tutaj, ja wspomnę z naszego podwórka, za co przepraszam wszystkich, eurodeputowany Polski, były premier Leszek Miller, który ironizował, że wyjazd do Kijowa był ciągnięty przez lokomotywę wyborczą, a polityczną zawartość tej delegacji ocenił jako pustą. Zbłaźnił się Miller?
No to jest kompromitacja. Ja nie wiem, co trzeba w Polsce zrobić, żeby się skompromitować, żeby się ośmieszyć. Jeszcze niedawno Leszek Miller wyśmiewał obawy przed Rosją. Ci wszyscy, którzy szydzili z polityki zagranicznej, z ostrzeżeń, z budowy silnej armii, z budowy silnej Polski po prostu, mhm, przez całe lata, dekady, dziś wciąż mówią, wypowiadają się, a powinni w istocie milczeć. Oni się skompromitowali. To są ludzie, którzy proponowali politykę, która narażała bezpieczeństwo pana, panie redaktorze, naszych słuchaczy i ich rodzin. Proponowali Polskę bezbronną, naiwną, głupiutką, która przytula się do Niemiec, a dziś już wiemy, że Niemcy też potrafią przehandlować interesy krajów naszego regionu, tak jak przehandlowały Ukrainę, prawda? To jest ośmieszenie się, to jest rzecz niepoważna. Śmiano się z wizyty Lecha Kaczyńskiego w Gruzji w 2008 roku. Też próbowano to wyszydzić, a dzisiaj prasa zachodnia pisze to pochwalne peany na to, co na ten temat.
Że miał rację.
Że miał rację i dzisiaj w Polsce wszyscy wiedzą, że miał rację, więc tak samo będzie z tą wizytą w Kijowie. Tutaj poparcie dla tej wizyty jest bardzo szerokie, również ze strony opozycyjnej. Wielu polityków myśli trzeźwo i dostrzega, że wydarzyła się rzecz ważna, istotna. W momentach przełomu osobista odwaga i zdolność do takiego działania nawet niebanalnego ma kluczowe znaczenie. No, można siedzieć za biurkiem, a można coś robić.
Jeśli pan redaktor pozwoli, jeszcze jeden przykład kompromitacji, bo w czasie, kiedy czterech premierów narażało swoje życie, bo tak też trzeba na to spojrzeć, oczywiście, chcąc okazać solidarność Ukrainy, inny były premier, ale też szef jednej z najważniejszych partii europejskiej, Donald Tusk, udał się na Węgry, by tam fotografować się szefem partii proputinowskiej, uznawanej przez środowiska żydowskie za neonazistowską, Peterem Jakabem z partii Jobbik. Że o Radosławie Sikorskim z PO nie wspomnę, który cały czas chyba czeka na zgodę Parlamentu Europejskiego na wyjazd właśnie na Ukrainę. Czy można się bardziej ośmieszać? Tak się zastanawiam.
No tak, rzeczywiście tutaj wyprawa Donalda Tuska, można powiedzieć, wybuchła mu w rękach. To zdjęcie z liderem Jobbiku no jest kompromitujące. Choć oczywiście ten Jobbik teraz próbuje zamazać tę swoją przeszłość, ale wciąż tam są na listach wyborczych Jobbiku, czy w imieniu Jobbiku na tej wspólnej liście opozycyjnej ludzie, którzy mają jakieś na przykład slogany SS wytatuowane, czy prawda mają wypowiedzi no takie bardzo obraźliwe w stosunku do Żydów czy do Romów, prawda? Więc to nadal jest taka partia, no, w której jest sporo takiego brudu, można powiedzieć, no rzeczy rzeczywiście kompromitujących. Tusk wystąpił na wiecu, tam było zaledwie parę tysięcy ludzi, więc nie przyciągnął zbyt wielu uczestników. Na wiecu premiera Orbana równoległym było 100 tysięcy. No premier Orban jest słusznie w dużej mierze krytykowany za swoją politykę wobec Rosji, ale też trzeba powiedzieć, że zadał mocny cios Donaldowi Tuskowi, mówiąc, że no jest jak czarny kot, który przynosi nieszczęście i że nawet w jego kraju, czyli w Polsce, wstydzą się Tuska, prawda? Więc to było bolesne. No, a Radosław Sikorski czekający na zgodę Parlamentu Europejskiego, no tak, chyba żałuję, że te słowa wypowiedział, no bo, prawda,
tak,
lepiej nie mówić takich słów, no jedziemy
dzisiaj
albo nie jedziemy. Ale też, panie redaktorze, jest
nawet jego sympatycy polityki chyba drwią z niego dzisiaj.
Tak wyglądałaby polityka zagraniczna opozycji. Czekano by na zgodę Parlamentu Europejskiego, czekano by...
Czytaj Niemiec czy Francji.
Tak, czekano by lata, dekady, a Ukraina by krwawiła. Ginęliby ludzie.
Panie redaktorze, czy zmieniając odrobinę tylko temat, czy propozycja wicepremiera Kaczyńskiego o misji pokojowej NATO na Ukrainie zostanie usłyszana w ogóle i ma szansę na realizację? Chociaż ja przyznam, że jak oglądam te kompromitujące fotki prezydenta Francji, takiej stylizacji na Żeleńskiego w bluzie, zaroście, prawda, które obiegły internet, no to można mieć poważne wątpliwości co do takiej utrzymania takiego rodzaju solidarności, wsparcia tego pomysłu. Chociaż dzisiaj z kolei szef MON-u, Mariusz Błaszczak, no w polskim radiu mówił, że przypominał taki kasus Kosowa, prawda, gdzie podobna misja jest.
Ja myślę, że ważne, że Polska kładzie to na stole. To jest taki pomysł, który musi dojrzeć, ale najpierw musi być to ziarno rzucone. No, ktoś musi ten pomysł położyć na stole. I dzisiaj pierwsze reakcje są na nie, tak, bo tutaj, prawda, Scholz na nie, szef NATO także sceptycznie, ale poczekajmy, dlatego że jeżeli ta wojna będzie trwała, jeżeli dalej będą ofiary, jeżeli Rosja będzie dalej brutalizowała swoje działania z takiej frustracji, że nie może tego...
Strzelając do ludzi w kolejce po chleb na przykład.
Tak, to nie wiemy, co się wydarzy. Pamiętajmy, pan redaktor też pamięta wojnę w Jugosławii. To nie było tak, że od razu NATO zainterweniowało, że od razu zbombardowano pozycje serbskie, że od razu wysłano siły pokojowe.
To trwało
lata, więc ta sytuacja jest dynamiczna. Tu Polska kładzie na stole pomysł inteligentny, w tym sensie, że to nazywa to misją pokojową, ale z taką zdolnością militarnego osłonięcia tej operacji, czyli nie jest to wprost interwencja NATO, jest to taka formuła pośrednia. Czasami w polityce zdolność położenia na stole takiej propozycji, nawet która co do nazwy jest do przyjęcia, jest niezwykle istotna i tu mamy taki przykład propozycji takiego no dobrego zagrania szachowego czy tenisowego. To jest naprawdę wysoka jakość pomysłu politycznego.
Mówiąc krótko, ziarno zostało zasiane. Zobaczymy, co z tego wyrośnie. Pan redaktor przeprowadził w ostatnim wydaniu tygodnika sieci bardzo obszerny, taki ciekawy wywiad z prezydentem Andrzejem Dudą. Dużo było też o geopolityce, ale przy tej okazji chciałem zapytać może o jeszcze jedną kwestię. Czy Stany Zjednoczone pana zdaniem zdały sobie sprawę, że ich prawdziwym sojusznikiem w Europie jest Polska, a niekoniecznie właśnie Niemcy czy Francja?
Pełen krajobraz sytuacji będzie oczywiście widoczny za jakiś czas, ale moim zdaniem jest bezdyskusyjne, że bez Polski nie ma NATO. Niektórzy mówią, bez Polski nie ma wschodniej flanki NATO, ale moim zdaniem bez Polski nie ma NATO. Bez nas, to mówił prezydent, Rosjanie dochodzą do serca Europy i mają Niemcy, które są, prawda, przyjazne, podają sobie dłoń z Niemcami i właściwie współrządzą Europą, bo taki jest cel rosyjski. Być takim współgospodarzem kontynentu, wcześniej dominując to, co było w Imperium Carów, a może i w Imperium Sowieckim. Polska ze swoim potencjałem ludnościowym jest kluczowa dla obrony państw bałtyckich. Jest absolutnie krajem, który stanowi fundament Sojuszu Północnoatlantyckiego. Jest krajem gotowym walczyć, czy bronić się, czy inwestować w siły zbrojne. To też jest bardzo ważne, ta gotowość. Więc ja myślę, że po tym wszystkim zobaczymy, że pozycja Polski niebywale wzrosła. No panie redaktorze, pani Kamala Harris, no bardzo lewicowa polityk, przyjeżdża do Warszawy i chichy, śmichy, może trochę takie nawet niepoważne, ale nie ma, a ona wcześniej to by nas najwyżej tutaj, prawda, no, obraziła jakimiś zakłamanymi zarzutami. To jest sygnał, jak zmieniła się nasza sytuacja. No ma być Biden, też wiemy, zdaje się, tak 23 marca czy 5.
Tak, jest, czekamy jeszcze na potwierdzenie, pewnie oficjalne, ale wszystko na to wskazuje. Pojawiały się ostatnio coraz więcej takich opinii, że mamy tutaj cytat, mamy 4 miesiące na przygotowanie do wojny w Polsce. Tak mówił w wywiadzie dla Wszystko co najważniejsze były doradca prezydenta USA George'a Busha Edward Luttwak, ekonomista, strateg, historyk wojskowości. Czy nie powinniśmy, panie redaktorze, postawić na takie ekspresowe przygotowania powszechne do wojny, czy przez choćby jakieś szkolenia szybkie, no i też umożliwić może Polakom dostęp do broni celowo?
No to są oczywiście dylematy, bo jeżeli rozpętamy panikę, histerię, no to oczywiście będziemy lepiej przygotowani, ale to będzie miało też skutki gospodarcze, tak? No my, jeżeli się rozwijamy gospodarczo, to jesteśmy też bezpieczniejsi, bo mamy więcej pieniędzy na siły zbrojne. Poza tym, no wchodzi jednak w trybie przyspieszonym ustawa o obronie ojczyzny, w której są też oczywiście elementy finansowania, bardzo ważne, kariery, ułatwienie kariery zawodowej żołnierzom, czy powiedzmy danie im pewnych przywilejów, żeby był ten rekrut, ale także możliwość na przykład przeszkolenia się, nie wiem, kilkanaście osób z pana redakcji, czy z mojej, czy z firmy naszych słuchaczy, prostu, tak. Pana słuchaczy, mogą się zebrać i przeszkolić, więc to będzie robione. Kupujemy sprzęt, no przyjechały patrioty, to w trybie ekspresowym, one miały być za jakiś czas, a już są 2 baterie patriotów, kluczowa rzecz. Mają być Abramsy, Bayraktary, bardzo skuteczne.
Rośnie też zainteresowanie wojskami obrony terytorialnej, prawda?
Rośnie WOT, tak? Mamy też jednak lotnictwo lepsze niż Ukraińcy, mamy tych czołgów nawet poza Abramsami więcej, więc to nie jest tak, że my jesteśmy bezbronni. No ten piorun, prawda, ta wyrzutnia przeciwlotnicza, która widzi w nocy, którą chwalą Ukraińcy, którą Amerykanie teraz na gwałt kupują, no to jest też nasza produkcja, więc my tego też mamy sporo. Nie jesteśmy bezbronni. Jeżeli Ukraińcy byli w stanie tak dzielnie walczyć, my też byśmy byli. Oczywiście my nie jesteśmy ostrzelani. Oni mają tę praktykę ostatnich 8 lat, my nie. No ale myślę, że byśmy byli w stanie się bronić. Mhm. Natomiast co do tej broni, rozdawania broni, no to jest dyskusja poważna, bo oczywiście łatwo w chwili zagrożenia powiedzieć, dajmy wszystkim broń, ale jednak jak patrzymy na przykład na Stany Zjednoczone, na różne tragedie, które się dzieją...
To musi być przygotowane z pewnością.
No europejska tradycja jest taka, żeby tu ostrożnie...
Panie redaktorze, na koniec jeszcze króciutko, mamy minutę, ale chciałem jeszcze koniecznie zapytać o to, czy w kontekście tego, co dzieje się w Polsce, gdzie trafiło już prawie 2 miliony uchodźców wojennych z Ukrainy, Unia Europejska no nie powinna w końcu uruchomić tych należących się nam 770 miliardów złotych. Czy pana zdaniem są na to w ogóle jakieś szanse?
Powinna uruchomić i z tego, co słyszałem, to są oczywiście informacje nieoficjalne, jest nadzieja, że to się wydarzy być może jeszcze w marcu. Także tam rzeczywiście coś drgnęło. Oczywiście nie chcę zapeszać, bo już kilka takich fałszywych alarmów było, ale wydaje się, że tym razem jesteśmy blisko takiego no, dobrego przełomu.
Bardzo panu dziękuję za znaleziony czas dla słuchaczy Wielkopolski.
Ja dziękuję za
rozmowę.
Zaproszenie.
Dziękuję uprzejmie. Gościem kluczowego tematu był redaktor naczelny tygodnika sieci Jacek Karnowski, też portal w polityce.pl. Dziękuję raz jeszcze. Dziękuję także państwu. Za chwilę dalszy ciąg poranka z Marcinem Rzyskim, a ja zapraszam jeszcze dzisiaj na Wielkopolskie Popołudnie z Radiem Poznań, w którym między innymi będę łączył się z Lwowem i mówił o pomocy z Poznania dla tego miasta, ale także dla żyjących tam wciąż Polaków. Roman Wawrzyniak, kłaniam się nisko, dobrego dnia i do usłyszenia.
Kluczowy temat.